Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Znowu się spotykamy, by wsłuchiwać się w to, co Pan Bóg do nas mówi. Nawet jeżeli to są słowa zawarte w Starym Testamencie, to jak bez trudu to zauważamy, słowo Pana Boga ciągle jest żywe i skuteczne. To słowo jest żywe i skuteczne, bo za tym słowem stoi Bóg, bo to jest słowo Boga. To nie jest ludzkie słowo, ono nie traci na swojej aktualności, na swojej ważności. Choć na pewno zmienił się kontekst historyczny, jakiś kulturowy, to jednak to, co jest istotne w Bożym Słowie, to ciągle jest właśnie żywe, aktualne. To, co czytamy w liście do Hebrajczyków, że to słowo jest zdolne sądzić pragnienia i myśli ludzkiego serca. I dzisiaj przejdziemy właściwie do kolejnego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, ale zanim zaczniemy ten 17 już kolejny rozdział, jeszcze dwa wersety z rozdziału 16, które nas właśnie wprowadzają to, co będziemy czytać dalej, już w 17 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Najpierw posłuchajmy tego dłuższego fragmentu. Pierwsze dwa wersety to jest właśnie rozdział 16, końcówka, i potem zaczyna się rozdział 17. Posłuchajmy. Nie ustawisz żadnej drewnianej aszery obok ołtarza Pana, Twojego Boga, jaki sobie zbudujesz. Nie postawisz także steli, której nienawidzi Pan, Twój Bóg. Nie złożysz ofiar dla Pana, Twojego Boga, z cielca lub jagnięcia, które mają wadę, czy jakiekolwiek braki, bo tym brzydzi się Pan, Twój Bóg. Jeśli w jednym z miast, które Ci daje Pan, Twój Bóg, znajdzie się mężczyzna lub kobieta, którzy będą czynić to, co nie podoba się Panu, Twojemu Bogu, przekroczą Jego przymierze, zaczną służyć innym Bogom i będą czcić słońce, księżyc, albo wszystkie zastępy nieba, czego Ci zabroniłem. I gdy zostanie Ci o tym doniesione, Ty wysłuchasz tego i zbadasz dokładnie całą sprawę. Gdy się okaże, że ta wiadomość jest prawdziwa, bo istotnie dopuszczono się w Izraelu takiej właśnie obrzydliwości, wtedy zaprowadzisz mężczyznę lub kobietę, którzy dopuścili się takiego zła, do bramy miasta i tam będziesz ich kamienował, aż umrą. Winny ma być skazany na śmierć na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Nie wolno skazać go na śmierć na podstawie zeznania jednego świadka. Najpierw świadkowie podniosą na niego rękę, aby go zgładzić. Później dopiero cały lud będzie go kamienował. Tak usuniecie zło spośród was. Pierwszy wniosek, który się nasuwa, to to, że rzeczywiście Pan Bóg jest zdecydowany w tych słowach. Taki radykalny albo. Nie ma czegoś pośrodku. Ale idźmy po kolei. Najpierw usłyszeliśmy: nie ustawisz żadnej drewnianej aszery obok ołtarza Pana Twojego Boga, jaki sobie zbudujesz. Spróbujmy więc odpowiedzieć sobie najpierw, co tą aszerą w ogóle jest. Jak czytamy w słownikach biblijnych, aszera to może być z jednej strony zielone drzewo, które wyraża siłę życia, albo drewniany słup stawiany na jakichś wzniesieniach kultowych. Przyjmuje się, że to słowo aszera było imieniem własnym kananejskiego boga, ale mamy właśnie to aszera, czyli odniesienie do wierzeń pogańskich, do czegoś, co stoi w sprzeczności z tym, co Żydzi usłyszeli. Jest jeden Pan. Ja jestem Pan, nie ma innego. Bo ta aszera, czy to będzie zielone drzewo, czy ten drewniany słup, odnosiły się do bogów pogańskich. Dlatego, jeżeli stoi ołtarz Pana, jedynego Boga, to obok nie może stanąć coś, co odnosi się do jakichś bożków, co ma jakiś związek z czymś, co tak naprawdę nie odnosi się do Pana Boga. Dlatego nie postawisz. Potem widzimy też kara za to, ale za chwilę do tego może dojdziemy. I druga rzecz, która się tam pojawia w następnym zdaniu: nie postawisz także steli, której nienawidzi Pan. Co to takiego ta stela, która w Starym Testamencie niejednokrotnie się pojawia? I znowu sięgniemy do słownika biblijnego, żeby tu gdzieś tam różnych swoich jakichś rzeczy nie wymyślać. Jest to blok kamienny umieszczany w pozycji pionowej w miejscach upamiętniających ważne wydarzenia. Bardzo często stele były opatrzone inskrypcją. Służyły one również celom religijnym, ponieważ upamiętniały kult oddawany bóstw. Niekiedy pełniły funkcję kamienia wskazującego na miejsce pochówku zmarłego. Widzimy więc, że tak samo jak aszera, stela odnosi się do kultu religijnego. Chociaż stela może mieć jeszcze też odniesienie do nagrobku, do miejsca pochowania osoby zmarłej. Ale to, o co chodzi Panu Bogu w tych dwóch wersetach, dwóch zdaniach, to jest właśnie odniesienie do kultu, do wiary w bożki, czyli do bałwochwalstwa, czyli złamanie tego, co Bóg mówi w pierwszym przykazaniu: nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie. To, co Jezus powie: nie możecie służyć Bogu i mamonie. Słuchaj, Izraelu, Pan jest jedynym Panem. Tego Żydzi mają się trzymać. Dlatego nie ustawisz żadnej drewnianej aszery. Nie postawisz także steli. Bóg tego nienawidzi, bo to nie jest Boże, bo to jest wyraz tego, że wierzysz w coś, co tak naprawdę nie jest Bogiem, czego nie można postawić na tym samym poziomie, co Bóg. Dlatego też tutaj widzimy, że kiedy Jezus mówi do swoich uczniów, chodzi mi o ten jeden poziom, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie, to Jezus chce właśnie dopowiedzieć: jestem Bogiem. A tutaj Bóg, mówiąc do Izraela, mówi im wyraźnie: ja jestem Panem, jedynym Panem, nie ma innego. Wszystkie inne jakieś oznaki, które miałyby odwoływać się do jakichś innych bożków, które miałyby być miejscami kultu innych bożków, jest czymś, czego ja nienawidzę, czymś, czego nie chcę. I dlatego w konsekwencji taka surowa kara, jak to usłyszeliśmy na końcu tego fragmentu, ukamienowanie. I dlatego też nie dziwimy się, że jeżeli weźmiemy właśnie to pod uwagę, że chciano ukamienować Jezusa, chciano go zabić. Ponieważ skoro Żydzi nie mogli stawiać aszery, steli, to tak samo odrzucali kogoś, kto mówi o sobie, że jest Bogiem, bo jest jeden Bóg. Im trudno było uwierzyć, przyjąć, że Bóg Ojciec może mieć syna, że jest Bóg Ojciec i że jest Syn Boży, Jezus Chrystus. Dlatego mówili: on bluźni. Bo zdawali sobie sprawę z tego, że skoro Jezus mówi, że jest Synem Bożym, że Bóg jest Jego Ojcem, to znaczy, że czyni się równym Bogu. I dlatego czytamy właśnie już na początku 17 rozdziału, że jeżeli znajdzie się jakaś kobieta, jakiś mężczyzna, którzy będą czynić to, co nie podoba się Panu Twojemu Bogu, jeżeli przekroczą Jego przymierze, zaczną służyć innym bogom, będą czcić słońce, księżyc, zastępy nieba, to jest to, co się Panu Bogu nie podoba. Usuniesz spośród Twojego ludu zło. Ale widzimy też, że ten tekst wyraźnie mówi o tym, że musi być dwóch albo trzech świadków, że trzeba dokładnie zbadać sprawę, że nie wystarczy właśnie rzucone tylko przez kogoś jakieś oskarżenie, ale trzeba tę sprawę solidnie zbadać. Ale właśnie to jest odniesienie tego: jest jeden Pan, jest jeden Bóg, poza Nim nie ma Boga. To, co mamy w Psalmie 115, o ile dobrze pamiętam, że właśnie te bożki pogan mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą, mają nogi, ale nie chodzą, mają ręce, ale nic nie robią, bo one są dziełem ludzkich rąk. Bożki są na podobieństwo człowieka, to jak sobie człowiek wyobraża Pana Boga. A Bóg Żydów, Bóg Jahwe, mówi wyraźnie: wy jesteście na mój obraz, na moje podobieństwo. Dlatego nie będziecie stawiać żadnych aszer, żadnych steli, bo to będą tylko wasze jakieś wyobrażenia. I tutaj też jest bardzo ważne to, co już wcześniej mówiliśmy, że Bóg sam wybierze sobie miejsce na świątynię. Że te aszere, stele stawiano tam, gdzie jakoś ludziom wydawało się, że będzie dobrze, właśnie w jakichś wzniesieniach, w jakichś wyjątkowych miejscach. Ale to znowu ludzie sobie wybierali te miejsca, a nie Pan Bóg. A Żydom Bóg wyraźnie mówił: ja sam wybiorę sobie miejsce, gdzie będziecie składać ofiary. Ja wybiorę to miejsce, nie wy. Bo to miejsce ma, mówiąc tak prosto, mnie się podobać, mnie Bogu, a nie wam. To nie ma być wyraz tego, co wam się wydaje, co wy sobie myślicie. Ja sam wybiorę, wy macie się do tego dostosować. Wy macie pójść za tym, co ja mówię. I dlatego tak jasno Bóg mówi: nie będziesz miał bogów obok mnie. Ja jestem Bogiem, nie ma innego. Wszystko inne to są dzieła ludzkich rąk. a w tym przypadku wy jesteście moim dziełem, mówi Bóg. Dlatego też taka straszna kara, ukamienowanie, kara śmierci. Bo skoro ja jestem Bogiem, wy jesteście moim ludem, to wszystko, co to znosi, że ja jestem waszym Bogiem, że jestem jedynym Bogiem, że wy jesteście moim ludem, to trzeba spośród was usunąć, bo to jest zło. Ale widzimy też, podkreślę to jeszcze raz, trzeba tę sprawę zbadać. Jeżeli pojawia się coś takiego, jeżeli są osoby, które to mogą poświadczyć, to tę sprawę trzeba zbadać. Dlatego też widzimy wyraźnie, że i w przypadku Pana Jezusa jest proces, Jezus staje, są świadkowie, którzy zeznają, co prawda, fałszywe rzeczy przeciwko Panu Jezusowi, kłamliwe, ale są świadkowie. To samo potem mamy w przypadku Szczepana, czyli świętego Pawła, wszędzie są świadkowie. Żydzi, choć no właśnie podobało mi się to wszystko, co jest związane z Panem Jezusem, to jednak gdzieś no, mieli w pamięci te słowa, chociażby tutaj Księgi Powtórzonego Prawa, że właśnie ma być dwóch albo trzech świadków, trzeba sprawę zbadać. Nie można jakoś tak na podstawie tylko zeznań jednego człowieka wydać wyroku, czy w ogóle bez zbadania sprawy nie wolno wydać wyroku, że ten oskarżony ma prawo zabrać głos i tak dalej. Ale ostatecznie, jeżeli to wszystko się potwierdzi, to kara jest rzeczywiście no, straszna. Tym bardziej, kiedy czytamy w kolejnych księgach, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił, miał życie wieczne i tak dalej. Ale pewnie, jeżeli ktoś jakoś tak w uporze trwa, ktoś nie chce poddać się temu, że jest jeden Bóg, że poza nim nie ma innego Boga, no to rzeczywiście, ta kara jest straszna. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi właśnie o taką czystość wiary, tym bardziej, że no, Pan Bóg zdawał sobie sprawę z tego, że Żydzi, wchodząc do ziemi obiecanej, wejdą między ludy, które no, wierzą w różne jakieś bóstwa, jakieś bożków, słońce, księżyc i tak dalej, powiedzmy siły natury, żywioły natury i tak dalej. Że czasami to będzie bardzo pociągające dla Żydów. Bo przecież skoro oni tutaj nie mogą czynić żadnej podobizny Pana Boga, a człowiek ma w sobie coś takiego, że chce zobaczyć, chce dotknąć. To, co niejednokrotnie słyszymy też, że gdybym zobaczył, to bym uwierzył, gdybym zobaczył jakiś cud, znak, to bym uwierzył. Człowiek potrzebuje, może inaczej chce czegoś takiego, ale z drugiej strony można wierzyć bez tego. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I teraz, kiedy Żydzi mają wejść do ziemi obiecanej, między narody, które właśnie czczą różne tam chociażby żywioły natury, czy bożków, czynią różne podobizny, stawiają te stele, aszery i tak dalej, no to może być pociągające, bo jest konkret. Można coś zobaczyć, dotknąć, bardzo tak wyraźnie doświadczyć i to będzie pociągające. Ale to będzie odciągało jednocześnie od prawdziwego Boga. Dlatego taka troska o czystość wiary. To też powinno przyświecać nam. Oczywiście nie chodzi tutaj, prawda, że mamy od razu zabijać kogoś, kto odchodzi od wiary w Pana Boga. Ale rzeczywiście widzimy, jak bardzo ważna jest troska o wiarę, o czystość wiary. Jak bardzo ważne jest to, by o to dbać. Co niedzielę wyznajemy wiarę, składamy wyznanie wiary, by sobie przypomnieć, w kogo wierzymy, co składa się na naszą wiarę. Ale też jesteśmy wezwani do tego, by czytać Boże Słowo, czytać katechizm Kościoła katolickiego, by rzeczywiście dbać o swoją wiarę, wiedzieć, co, w kogo ja wierzę, ale też by potrafić oddzielić to, co jest wiarą Pana Boga, jedynego Boga w trzech osobach, a co tą wiarą nie jest. Co jest jakimś bałwochwalstwem, co jest jakimś pogaństwem, pójściem za jakimiś bożkami, bałwanami, jak to kiedyś mówiono. Dlatego właśnie ta troska o czystość wiary. Kiedy czytamy Stary Testament, to się wielokrotnie pojawia. Prorocy, sędziowie na to zwracali uwagę. Chociażby słynny prorok Eliasz, który stanął przeciwko 400 kapłanom bożka Baala. On sam został, ale to racja była po jego stronie. Czystość, dbanie o czystość wiary. Rzeczywiście do tej naszej wiary nie wkradło się to, co wiarą nie jest w Pana Boga. Dlatego właśnie też to wyznanie wiary, które składamy, które nam pokazuje, przypomina, w co wierzymy, gdzie są jakieś granice naszej wiary. granice, w sensie właśnie w co wierzymy, co jest zgodne z wiarą w Pana Boga, co nie jest zgodne. Bardzo ważne, byśmy o tym pamiętali, na to zwracali uwagę. I znowu, nie, z jednej strony czytamy właśnie o tym kamienowaniu, jak ktoś tam występuje przeciwko Bogu, co nam dzisiaj trudno przyjąć, ale z drugiej strony widzimy jasno, jak bardzo ważna jest troska o czystość wiary. O to, by nie mieszać wiary w Pana Boga z jakąś wiarą w bożki, nie wiadomo co tam jeszcze. Dzisiaj, prawda, kwestia chociażby zabobonów, horoskopów, różne jakieś tam siły kosmiczne, jakieś czakramy, czy nie wiadomo co tam jeszcze, prawda, że jakoś ludzie tu nie mają problemu, żeby w to wierzyć, a uwierzyć w Pana Boga jest problem. Dlatego właśnie troska o czystość wiary, to tak kilkukrotnie dzisiaj to powtórzyłem, bo to właśnie wynika z tego, co Bóg mówi. Bóg tego nienawidzi, bo tak naprawdę to nas psuje, nas niszczy, odsuwa nas od Boga, który jest źródłem życia. To ostatecznie obraca się przeciwko nam. Na początku jest takie może właśnie pociągające, ekscytujące, ale ostatecznie obraca się to przeciwko nam. Tak jak w przypadku Adama i Ewy, prawda, kiedy Ewa patrzy na owoc i widzi, że ma ładny wygląd, nadaje się do spożycia, nawet do zdobycia wiedzy, jest pociągający, ale ostatecznie obraca się to przeciwko Adamowi i Ewie, czyli przeciwko nam wszystkim. Tego Bóg wyraźnie mówi, dotąd, nie dalej. To jest wiara we mnie. Wsłuchujmy się więc w Boże Słowo, czytajmy katechizm, byśmy dbali o naszą wiarę, byśmy nie mieszali, czy nie włączali w wiarę w Pana Boga coś, co tak naprawdę z tą wiarą w Pana Boga nie ma nic wspólnego. Z Panem Bogiem i zapraszam na nasze następne spotkanie. Szczęść Boże.